Wybitni i utalentowani to uniwersyteccy naukowcy, absolwenci i studenci. Łączą ich dwie rzeczy: Uniwersytet Gdański i pasja. Pasja do nauki, pasja do badań, pasja do świata. Rozmowy z nimi przeprowadzone z okazji 45. rocznicy powstania uczelni pozwolą poznać uniwersytecki świat od środka i przedstawić naszych bohaterów z każdej strony.
Moim rozmówcą jest pan profesor Tomasz Szarek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest pan, panie profesorze, trzykrotnym magistrem, dwukrotnie matematyki z Politechniki Śląskiej w 1992 i Uniwersytetu Śląskiego w 1994 oraz filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej w roku 1999. Jakby tego było mało, jest pan również podwójnym doktorem matematyki w 1997 i filozofii w 2013. Gwoli kronikarskiej rzetelności wspomnę o habilitacji z matematyki w 2004 i tytule naukowym profesora nauk matematycznych w 2008 roku. To już chyba wystarczy, profesorze.
Pewnie tak. No nie sądzę, że będę jeszcze coś tak w sposób formalny studiował, ale wie pan, za tym wszystkim stoją ludzie, konkretni ludzie, którzy mnie albo inspirowali, albo zachęcali. Studiowałem Politechnikę i pierwotnie była to fizyka techniczna. O, zresztą ciekawy wydział podstawowych problemów techniki, więc uczyliśmy się przez pierwsze 3 lata i matematyki, i fizyki, i mechaniki. Rzeczywiście skończyłem to, zrobiłem magisterium z zastosowań matematyki. Natomiast tam zainteresowałem się matematyką i na Uniwersytet Śląski było najbliżej. A jak studiowałem matematykę, no to też zadawałem sobie pytania, trochę bardziej podstawowe, pytania o podstawy matematyki. No i stąd prosta droga już do filozofii. A filozofię studiowałem w Krakowie i to jest też istotne, bo miałem okazję rozmawiać i spotykać się z księdzem Józefem Tischnerem, czy magisterium pisałem na seminarium u biskupa Życińskiego, ale jest też Michał Heller. To jest bardzo, bardzo inspirujące środowisko i to sprawiło, że pewnie te 3 magisteria. Ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jestem matematykiem, przede wszystkim matematykiem, choć param się też filozofią, ale tutaj mogę powiedzieć, że jestem takim, jak to Amerykanie mawiają, professional amator. Wychodzę trochę poza tą amatorszczyznę, ale trudno mi nazwać siebie filozofem. Natomiast jestem matematykiem, a matematykiem jestem, dlatego że spotkałem profesora Andrzeja Lasotę, jednego z najwybitniejszych polskich matematyków, powojennych polskich matematyków, który mnie zainspirował do zajmowania się matematyki. Odkrył jakieś talenty, które ja wątpię po dzień dzisiejszy, ale zajmuję się tą matematyką, idę tą drogą i to jest fajne, ciekawe, interesujące, pasjonujące życie. A czy będę coś studiował? No studiuję co chwilę coś innego, bo mam szeroki wachlarz zainteresowań. Gdzieś pewnie blisko mi do literatury w tej chwili. Żałuję, że nie uczyłem się w sposób taki bardzo sformalizowany języków obcych. Nie postudiowałem jakiejś filologii, bo to może być również pasjonujące. Ale na wszystko trudno znaleźć czas.
Czas, no ale poświęca pan też sporo czasu filozofii. Wydał pan ostatnią monografię poświęconą amerykańskiemu filozofowi Alvinowi Plantidze.
Tak, rzeczywiście. No, z Plantingą sytuacja wygląda następująco. Przebywałem dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych, byłem bez rodziny, miałem wolne popołudnia. Wiedziałem, że jest ktoś taki jak Alvin Plantinga, bo poznałem go na seminarium, ale zacząłem czytać i działało to w sposób bardzo inspirujący, dlatego że Plantinga sięga po fundamentalne pytania. Ja w ogóle mam dosyć krytyczny stosunek do współczesnej nauki. I dlaczego? Dlatego, że współczesna nauka nie zadaje pytań fundamentalnych. I śmiem twierdzić, że zajmujemy się czymś, co ma charakter bardzo przyczynkarski. Oczywiście powodów może być kilka, ale jednym z tych powodów jest brak odwagi w stawianiu fundamentalnych, podstawowych pytań. Pytania o byt chociażby, o to, co jest, dlaczego jest. I Plantinga znalazłem takie inspiracje, zajmuje się teizmem, współczesnymi argumentami za istnieniem Boga, niesłusznie moim zdaniem nazywanymi dowodami, To zresztą ciekawe, bo w literaturze mówi się bardziej o argumentach i drogach, chociażby te drogi świętego Tomasza. Choć to Gilson używał no właśnie drogi świętego Tomasza, nazywał je dowodami. Wydaje mi się, że to są pewne argumenty, które warto prześledzić. Zaangażowany jest ogromny bagaż współczesnej logiki. Rozwój logiki, a to mnie jako matematyka szczególnie interesuje, często był inspirowany tymi klasycznymi pytaniami, próbą doszukiwania się jakichś sprzeczności w argumentacjach, które zostały podawane, które były podawane, chociażby argumentacje Anselma z Canterbury i te dowody ontologiczne na istnienie Boga, no one inspirowały rozwój logiki po dziś dzień. Logika modalna, która się w tej chwili bardzo intensywnie rozwija. I to pewnie kolejny paradoks. Jestem jakoś tam wykształconym matematykiem, ale sporo logiki nauczyłem się właśnie na potrzeby tych studiów moich filozoficznych.
Zajmuje się pan między innymi teorią fraktali. Laikom kojarzą się one z przepięknymi figurami, które jedynie można podziwiać. A jakie są zastosowania fraktali?
Oczywiście patrzymy na dzisiejszą naukę przede wszystkim przez pryzmat zastosowań. Ja burzę się na to spojrzenie, bo wydaje mi się, że sama wiedza jest wartością i spotykamy się z tym i na poziomie powiedzmy edukacji studentów, kiedy zadawane są nam pytania i co ja z tego będę miał, po co to wszystko. Więc fraktale, początki, kiedy one zostały budowane, była teoria fraktali, no to sięgają powiedzmy Cantora, były takimi ciekawostkami, znaczy były takimi obserwacjami, które służyły do pokazywania całego szeregu, wydawałoby się, patologicznych własności pewnych obiektów matematycznych w topologii. W latach 90. XX, czy właściwie 80., bo Barnsley to są lata 80., amerykański matematyk Michael Barnsley sformalizował fraktale. Właściwie uczynił to jego uczeń John Hutchinson w swojej dysertacji doktorskiej, ale na fraktale spojrzano w sposób taki formalny, jako pewne punkty stałe odpowiednich obiektów. I Barnsley zauważył również, że można to stosować. Założył taką firmę Fractals Company, która zajmowała się kodowaniem obrazu przy pomocy fraktali. Jak wszyscy wiemy, fraktale są takie bardzo ładne, kolorowe obrazki o strukturze samopodobnej. Jak popatrzymy na fraktal z pewnej perspektywy, to widzimy coś, co zobaczymy w pomniejszonej skali, jeżeli spojrzymy na fraktal z bliższej odległości. Czyli fraktale są takie zbiory samopodobne. Taka monumentalna biblia właściwie teorii fraktali, pierwsza książka na ten temat, Geometry of Fractal Sets, nie, to też, ale to myślę w tej chwili tutaj o Fractals Geometry Barnsleyowskiej, zawiera taki bardzo ładny obrazek peruwiańskiej dziewczyny i to też jest fraktal. Barnsley zauważył, że może to być użyteczne do przesyłania obrazów. I oczywiście położyła na tym rękę armia amerykańska. Były to badania prowadzone już właśnie na użytek armii amerykańskiej. Kodowanie obrazów. Ten skomplikowany obrazek fraktalny, okazuje się, można przesłać, podając tylko kilka odwzorowań, kilka funkcji. I każdy może, a wraz z postępem komputerów, może to zrobić w domu, może sobie ten obrazek wygenerować. Więc to jest duża oszczędność. Więc myślę, że tu są te pierwsze fraktalne zastosowania. Natomiast powiem panu, niedawno byłem recenzentem w pewnym konkursie na najlepszą pracę z zastosowań matematyki i spotkałem tam pracę napisaną przez, czytałem, wpadła w moje ręce praca napisana przez ukraińskich matematyków, którzy wykorzystywali teorię fraktali do przewidywania, były badania geologiczne, przewidywania istnienia jaskiń kresowych na Ukrainie. Oczywiście było to dość absurdalne, więc oni zaznaczali na mapie te jaskinie, które już zostały odkryte. No, chcieliby mieć jakąś strukturę fraktalną o odpowiednim wymiarze fraktalnym, w związku z czym postulują, że te jaskinie muszą się znajdować tu czy tam. Oczywiście jest to dość absurdalne z matematycznego punktu widzenia działanie. No niemniej takie zastosowanie dla fraktali też znaleźli.
Panie profesorze, nawiązując do tego drugiego pańskiego wykształcenia, troszkę prowokujące pytanie, czy sporo istnienie Boga mają jakikolwiek sens?
Ależ absolutnie tak. To znaczy, to co powiedziałem, to jest pewne fundamentalne pytanie, z którym możemy się, z którym spotykamy się na co dzień, jeżeli żyjemy refleksyjnie, jeżeli to nie jest takie bezrefleksyjne, bezrefleksywne życie, które wiedziemy, takich konsumentów. Tylko zadajemy sobie pewne pytania. I okazuje się, że i to było takie moje odkrycie, które Plantinga mi jakoś zainspirował, ale pomógł postawić sobie pewne pytania. Okazuje się, że teizm, czyli ta filozofia, która zajmuje się problemem istnienia Boga, może być uprawiana w sposób racjonalny. Czyli te wszystkie spory o istnienie Boga mogą być prowadzone w sposób racjonalny. Na czym polega ta racjonalność? Też ta racjonalność polega na tym, że naukę, a wiemy to już chociażby od Euklidesa, budujemy w ten sposób, że przyjmujemy pewne założenia pierwotne, pewne aksjomaty. Oczywiście co do tych aksjomatów możemy się spierać i rozwój geometrii pokazuje najlepiej, że mogą być różne odpowiedzi na ten temat. Niemniej, jeżeli przyjmiemy pewne aksjomaty, a to już prowadzimy rozumowania czysto logiczne i czynimy to w sposób konsekwentny. I właśnie, przyjmując w teizmie pewne założenie, założenie o tym, że istnieje byt pierwszy, i przyjmując te założenia bardziej szczegółowe, bo muszę powiedzieć, że w samym teizmie też są różne spory, a cała teologia procesu czy filozofia procesu. I tutaj wybitny matematyk, nawiasem mówiąc, Alfred Whitehead, jest twórcą tej teologii procesu i filozofii procesu. Przyjmuje się inne założenia, mianowicie Bóg nie jest bytem odwiecznym. Bóg jest bytem, który się zmienia, jest ta nadłączeniowa, oni mówią superjective nature of God, czyli ta nadłączeniowa natura Boga, w którą jakby my ingerujemy. I są pewne założenia i argumentacja jest prowadzona w sposób logiczny. Trzeba też zauważyć, że rozwój logiki w średniowieczu inspirowany był dowodami na istnienie Boga. Święty Tomasz, Anselm z Canterbury są fantastyczne argumentacje. Nawiasem mówiąc, dowód Anselma z Canterbury to jest najczęściej dyskutowany problem filozoficzny w historii filozofii. A dlaczego? Dlatego, że tamten problem istnienia, czy istnienie jest predykatem, czy istnienie można orzekać, to są istotne problemy z filozoficznego punktu widzenia, które są również inspirujące. Więc te spory na istnienie Boga przyniosły rozwój i całych metod. Jednym z takich najbardziej w tej chwili zaangażowanych w tę dziedzinę, czyli w filozofię, teologię, ludzi jest Graham Opie, to jest taki australijski filozof, który jest zdeklarowanym ateistą. Niemniej napisał wiele, wiele monografii dotyczących właśnie istnienia Boga, sporów na istnienie Boga. Więc można filozofię Boga, ateizm uprawiać z różnych perspektyw, czyni się to. Jest to ogromnie inspirujące dla logiki chociażby.
Ciekawe. Panie profesorze, takie na koniec dwa pytania bardziej natury prywatnej. Urodził się pan w Rzeszowie, większość życia spędził na Śląsku. Skąd zatem Trójmiasto i jak się panu tu żyje?
No gdańszczanki są najładniejsze, prawda, w Polsce.
Wiedziałem.
Gdańszczanki. Tak, żona jest gdańszczanką i rzeczywiście ja oprócz tego, że przemieszczałem się po Polsce, mieszkałem kilka lat we Włoszech, sporo czasu spędziłem w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce, no to jest, nie wspomniał pan, tuż przed przyjściem do Gdańska, nasz uniwersytet, pracowałem na Uniwersytecie Wrocławskim i już byłem po rozmowach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. No wybrałem Gdańsk, to właśnie z powodów rodzinnych i tu już zakotwiczę się, to znaczy wygląda na to, że z Gdańska... Chyba się już nie rusz. Z Uniwersytetu Gdańskiego może, to tego nie wiem, ale wydaje mi się, że gdzieś tu w Trójmieście będę mieszkał. Dobrze mi się mieszka w Gdańsku, to muszę powiedzieć, że jest to miasto przyjazne. Mieszkałem trochę w Krakowie i w tym Krakowie byłem teraz przez kilka dni i nie żałuję, że się wyprowadziłem do Gdańska. Fajne miasto, sympatyczni ludzie, otwarte miasto, miasto otwarte na innych, na ludzi z zewnątrz.
Tak, taka jest tradycja. Przyznał pan, że nie ogląda pan telewizji, nie czyta gazet, więc jak najchętniej spędza pan wieczory, weekendy?
Nie tyle nie oglądam telewizji, co co nie umie włączyć telewizora. Wie pan, to ja idę dalej w tej takiej awersji do współczesnych środków, wśród współczesnych mediów. Rzeczywiście nie czytam, specjalnie mało się interesuję też tym, co się dzieje w życiu tam społecznym, politycznym. Ale jak spędzam wolny czas? No jak każdy cierpię na deficyt wolnego czasu. Ale jeżeli on już jest, to najczęściej z książką w ręku. Sporo czytam i czytam z różnych dziedzin. I to jest chyba taka umiejętność, którą, gdyby, nie wiem, los pozbawił mnie wszystkich umiejętności, to chciałbym, żeby mi zachował właśnie tę umiejętność czytania, bo to jest coś, co działa na mnie jak narkotyk, coś, co jest no, chyba najważniejszą czynnością taką niemalże fizjologiczną, którą wykonuję. Ale też spacery, rozmowy z córką, życie rodzinne. To są fantastyczne, że w tej chwili sporo czasu spędzam z córką, która skończyła szkołę podstawową i na rozmowach, ale są to na ogół rozmowy o przeczytanych książkach, bo to czytanie jest zaraźliwe u nas w domu. Ale biegam, o tak, ostatnio trochę mniej, bo nabawiłem się kontuzji, ale zwykle coś tam się staram ruszać i zwykle na świeżym powietrzu, żadne siłownie, żadne jakieś zorganizowane imprezy, ale po prostu tak samotnie, z własnymi myślami, z rozważaniami właśnie, czy o przeczytanych książkach, czy o problemach matematycznych sobie spaceruję, czy biegam.
I finału Euro 2016 nie będzie pan...
A nie wiem, czy będę. A. Może będę, może nie będę. Nie jest to coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy, przez przypadek oglądałem rzuty karne w meczu Polski, zdaje się, z Portugalią, tak?
Tak.
Ostatnio przechodziłem przez rynek po północy i widziałem wielkie zainteresowanie i oglądałem. Błaszczykowski powinien strzelić.
Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Tadeusz Zaleski.